Tomasz Wróblewski, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, kłaniam się.
Umówiliśmy się na rozmowę o budżecie, ale zaskoczę też pana redaktora jednym pytaniem, ale to na koniec. Najpierw budżet i początek ekonomiczny rządów Donalda Tuska. Popularność zyskuje pewna adnotacja Donalda Tuska na oficjalnym Twitterze, koncie twitterowym, czy dawniej Twitter, teraz X, Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk głosi, wszystkie podwyżki będą utrzymane. Internauci od razu to odnoszą do kolejnych podwyżek różnych taryf, a to opłata paliwowa, a to podwyżka ZUS-u, a to inne podwyżki, które wchodzą często czasami z winy, czasami poprzedniego, czasami obecnego rządu. Jaki jest ten ekonomiczny start władzy Donalda Tuska?
Ekonomia to jest oczywiście psychologia i tutaj też ten, kto tworzy budżet, chce w jakiś sposób przygotować społeczeństwo. Tak? Na to, czy to będzie wielki sukces, czy wielkie trudności. I mam wrażenie, że na dzisiaj Donald Tusk chce jakby minimalizować oczekiwania, że będzie bardzo trudny okres, że będziemy mieli dużą dziurę budżetową, że będzie wymagało to od nas wielkich poświęceń. I trudno mi powiedzieć, czy jest to z myślą o tym, żeby potem móc ogłosić sukces, czy o tym, żeby móc zrezygnować z rozmaitych projektów PiS-u, nie podejmując nowych. W każdym razie, tak jak poprzedni rząd starał się nas zapewniać, że budżet jest w pełni pod kontrolą, jest zrównoważony, idziemy w dobrym kierunku, tak ten, mając właściwie ten sam bilans finansowy, nieco dokładając do tego wydatków, twierdzi, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, która wymaga zaciskania pasa, oszczędności i wiele tych podwyżek, które obiecywał jeszcze w kampanii wyborczej wprowadza, inne, z innymi będzie zwlekał, jak na przykład, no to nie jest podwyżka, ale wolna kwota od podatków, która miała się podwoić, zostaje na jakiś czas przynajmniej zatrzymana. I wchodzą, wydaje się, wszystkie podwyżki, zarówno te dla pracowników, wchodzić będzie podniesiona płaca minimalna, ale też koszty funkcjonowania państwa, koszty opłaty energetyczne, opłaty za paliwo, to tak, te podwyżki również będą realizowane. Co oznacza oczywiście także trudności z utrzymaniem inflacji w przyszłości. Budżet jest większy niż planował to PiS. To trochę jest naturalne, ponieważ zwiększyły się również wydatki o dodatkowe podwyżki dla nauczycieli, podwyżki dla budżetówki. Będzie zamiast 500 plus 800 plus, oczywiście obiecywał już poprzedni rząd, no ale jednak to jest dodatkowe 20 miliardów, utrzymanie trzynastki, czternastki, czyli niejako rząd chce dotrzymać obietnicy, że wszystko, co było obywatelom dane, zostanie utrzymane i więcej. Rzeczywiście możemy spodziewać się pewnych perturbacji. One w dużej mierze związane są może nawet nie z polityką samego Donalda Tuska, co z ogólną sytuacją gospodarczą, spadkiem koniunktury w Niemczech, trudną sytuacją w Europie i w dalszym ciągu dużą dziurą w tym roku, jeżeli chodzi o dywidendę z Narodowego Banku Polskiego. Przedtem mieliśmy zyski tak na poziomie między 6, rekordowo 8 miliardów rocznie, które wpływało do budżetu. Teraz no, jesteśmy pod kreską jakieś 20 miliardów, czyli to także jest dodatkowe obciążenie. Należy spodziewać się większego zadłużania państwa. Mówimy o jakichś 250 miliardach w stosunku do 225 miliardów w poprzednich latach, to jest 10%. I tak naprawdę na dzisiaj, poza tymi wzrostem rozmaitych opłat dla przedsiębiorców, wzrostem płacy minimalnej, co będzie poważnym obciążeniem, wzrost składek na ZUS, to również będzie podnosiło koszty funkcjonowania firm. To tak naprawdę w budżecie, w bilansie niewiele się zmienia. Myślę, że możemy spodziewać się trudniejszego okresu gdzieś w połowie roku, jeżeli Unia Europejska zdecyduje narzucić na nas specjalną klauzulę wydatkową w związku z tym, że będziemy przekraczali te przyjęte minima, jeżeli chodzi o deficyt budżetowy, a sporo, bo nawet według niektórych 6%, to wtedy no, rzeczywiście mogą się zacząć schody, konieczność rozmaitych oszczędności, wstrzymywania wydatków. Także to jest jeden z powodów, na których prawdopodobnie Donald Tusk również się chce przygotować i być pewien, że te oszczędności będą spływały powoli w trakcie. Jeżeli coś uderza w tym budżecie, to taki brak trochę odwagi, znaczy brak jakichś wizjonerskich pomysłów, czyli nowych wielkich projektów, nowych inicjatyw. Ja rozumiem, że nie wszystkie projekty, które zaczynał PiS albo prowadził, podobają się obecnemu rządowi, taka jest natura polityki, natomiast nie ma tych nowych. Jakby wiemy, co może być likwidowane, włącznie nawet z TVP, o ile to jest, nie jest tylko gra semantyczna, to nie bardzo wiemy, co nowego powstanie. Znaczy, gdzie ten trudniejszy okres, jak do czego ma prowadzić. Tak? Znaczy, nie mamy zapowiedzi jakiegoś wielkiego wzrostu ani dobrobytu, poza oczywiście dodatkowymi świadczeniami socjalnymi. Także to taka trochę nijakość tego budżetu może uderzać.
Jakość budżetu, ale też jeżeli chodzi o takie proste sygnały dla budżetu, to żadne liczby i żadne kwoty, ale retorycznie, politycznie jest to jednak też wyrazem pewnego rozdwojenia jaźni przez całą kampanię i wcześniej jeszcze politycy Platformy bardzo mocno krytykowali, pewnie słusznie, rząd Mateusza Morawieckiego jako największy rząd w historii III Rzeczpospolitej i pod względem liczby ministrów konstytucyjnych i członków Rady Ministrów, ale także wiceministrów. Co do tego ostatniego, to jeszcze nie wiem, muszę to dokładnie policzyć, ale pod względem ministrów, którzy zasiadają w Radzie, w rządzie, tutaj nie jest to trudny rachunek. Platforma, krytykując największy rząd Mateusza Morawieckiego, sama go jeszcze rozbudowała.
Tak, no znaczy mówiliśmy o rządzie PiS-u, że był rządem etatystycznym, ten również jest. Znaczy, tutaj takiej z punktu widzenia takiej czystej nauki ekonomicznej nie widać różnic i tam, gdzie nawet moglibyśmy się spodziewać, to nie ma. Także to jest również kontynuacja etatyzmu, czyli rozbudowania struktur państwowych, rozbudowania istniejących instytucji, dokładania nowych i tworzenia nowych instytucji, jak Ministerstwo Równości, które dla wszystkich cały czas jest jeszcze jakąś zagadką. To jest oczywiście wprowadzanie nowych wydatków i koncentrowanie się przede wszystkim przynajmniej w takiej narracji na dalszej redystrybucji, zapewnianie wszystkich, że gdziekolwiek pojawią się potrzeby społeczne, socjalne, no to rząd będzie tutaj starał się nadganiać i znajdować pieniądze, czy pożyczać, żeby to zapewniać. Także pod tym względem takiej czystej ekonomiki tutaj nie ma specjalnie różnicy między poprzednim rządem a obecnym. Przeciwnie, pojawia się więcej potrzeb ze względu, że on jest bardziej skomplikowany. Więcej partii, które wchodzą w skład tej koalicji, więcej roszczeń pojawia. Także to się nie zmienia. Rzecz, którą chyba rynki liczyły, to takie poczucie pewnego uspokojenia atmosfery. Ostatnie lata, ostatnie miesiące rządów PiS-u to było dużo nerwowości, niepokoju, konfliktów z Unią Europejską. I nawet jeżeli te relacje z Unią Europejską się pojawiają, no to słyszymy teraz, że te kamienie milowe będą jednak wymagały kolejnych od nas wyrzeczeń, że będą wprowadzane powoli, czyli te pieniądze KPO nie będą spływały tak szybko, jak nam się wydaje i będą okupowane kolejnymi naszymi zobowiązaniami. No i zamieszanie wokół telewizji. Tak? No to jest coś, co może nie ma większego wpływu na gospodarkę, ale ma na takie spostrzeganie państwa i spokoju ekonomicznego. Te konflikty, komu byśmy nie przypisywali odpowiedzialności za to, to jednak zostawiają takie wrażenie, że rewolucja w dalszym ciągu trwa, a obecny rząd nie ma pomysłu, jak to uspokoić. Znaczy, wręcz podgrzewa tą atmosferę, i zapowiada likwidację ogromnej instytucji, co również będzie związane z dużymi kosztami, zamiast koncentrować się na kwestiach chyba krytycznych w tej chwili, jak sprawa wdrażania dyrektywy migracyjnej, jak sprawa przygotowania się do ewentualnej zmiany traktatów unijnych, jak przygotowanie się na dekoniunkturę gospodarczą, transformację energetyczną, to my zajmujemy się głównie dyskusją o telewizji, która nie jest istotna dla funkcjonowania gospodarki, ale dla takiego spostrzegania państwa, pewnego niepokoju, że nie jesteśmy w stanie zbudować już normalnie funkcjonującej gospodarki. No jest. I to jest pewne zaskoczenie. Znaczy, że nie udało się tego, co zwykle wprowadza nowy rząd, czyli takiego poczucia oddechu, że coś jest, już się uspokoiło, jesteśmy po wyborach i możemy liczyć na normalizację. Nie, tej normalizacji nie ma i te doświadczenia z telewizją każą nam wnosić, że może być więcej takich punktów zapalnych.
To panie redaktorze, Tomasz Wróblewski naszym gościem, to na koniec to o czym nie uprzedzałem, że zapytam, a zapytam teraz właśnie Unia Europejska i kwestia zmiany traktatów paktu migracyjnego, ale także nowelizacji wieloletnich ram finansowych, a tam poszukiwania nowych źródeł dochodów i takie analizy, że Polska na tym przeglądzie tej nowelizacji budżetu unijnego straci najwięcej. Jak to wygląda i na co się zgodził rząd Donalda Tuska de facto?
No, my musimy, jeżeli Unia Europejska ma sprostać wszystkim wyzwaniom, które sobie stawia, między innymi transformacja energetyczna, na którą jest coraz mniej pieniędzy, między innymi kwestie migracji, na które będą kosztowały dostosowanie się do tych wpływów coraz więcej, pomoc dla Ukrainy, czy nawet przyjmowanie innych państw do Unii Europejskiej, to są ogromne wyzwania finansowe i trzeba albo dalej się zapożyczać i zaciągać nowy dług już unijny, a nie państwowy, no albo właśnie szukać nowych źródeł, czyli zmuszać państwa, czy poprosić jeszcze na razie państwa członkowskie o to, żeby część zysków, na przykład z transformacji energetycznej, z odpadów, były przekazywane Unii Europejskiej. No to jest oczywiście proces takiego budowania, nie chcę powiedzieć federalizacji, bo to nie idzie w stronę federalizmu, tylko raczej oligopolizacji Unii Europejskiej, większej centralizacji władzy administracyjnej. To jest też ważny krok. I trochę jak z tym budżetem, kreuje się atmosferę napięcia, zagrożenia i konieczności szybkiego pozyskiwania finansów, żeby przeprowadzać pewne faktyczne ruchy polityczne w kierunku centralizacji, bo to jest cel ośrodków administracyjnych, urzędniczych Unii Europejskiej. Czy Polska straci? To jest wieczna dyskusja i w krótkiej perspektywie słyszymy, że wszyscy zyskamy, jeżeli Unia będzie w czasach kryzysu i w trudnej epoce bardziej zjednoczona i razem wszyscy będziemy odpowiadali na wyzwania. Doświadczenia uczą nas, że tak nie jest, że każdy proces zwiększania spójności Unii Europejskiej, doregulowania gospodarki powoduje i będzie powodował, że Europa staje się słabsza w relacji na przykład do Stanów Zjednoczonych czy Azji, mniej konkurencyjna, nasze PKB na głowę jest coraz niższe i jakość życia także na tym zaczyna cierpieć. Te doświadczenia dotychczas nie są dobre, zawsze odbywają się kosztem konkurencyjności europejskiej gospodarki, konkurencyjności firm i kosztów funkcjonowania tego wielkiego konglomeratu, który jest coraz większy, coraz bardziej regulowany. Teraz mamy taki spór już dzisiaj dotyczący regulacji sztucznej inteligencji, AI, gdzie prezydent Macron zaatakował Komisję Europejską, że nowe regulacje spowodują, że Unia Europejska stanie się peryferiami rozwoju technologicznego świata. Komisarz Verhofstadt broni się oczywiście i próbuje tłumaczyć, że regulacje wręcz przeciwnie pomogą w rozwoju. No, z jakichś powodów do tej pory, jeżeli chodzi o rozwój internetu, rozwój technologiczny, rozwój nawet technologii odnawialnych źródeł, te regulacje nie były trafione i sprawiały, że zostawaliśmy coraz bardziej w tyle. Także nie ma powodów, żeby sądzić, żeby tym razem było inaczej. Także mówiąc o kosztach, to nawet nie zwracam tak bardzo uwagi na koszty bieżące, jakie mogą poszczególne państwa ponosić, ale w dłuższym terminie. Wszyscy będziemy na tym tracić.
Wszyscy będziemy tracić, ale też no, ktoś będzie zyskiwał. Ja, jeszcze jedno pytanie tutaj muszę, bo jednak będzie zyskiwać władza w Brukseli, bo coś, czego nie miała Bruksela, czyli nie miała dużych własnych dochodów, teraz krok po kroczku, nowelizacja za nowelizacją, kryzys tak. za kryzysem, buduje swoje własne, niezależne od państw członkowskich dochody.
Tak, no to jest ten proces polityczny. Komisja Europejska już w przeszłości próbowała uszczknąć coś z funduszy, które były pożyczane na czas COVID-u. 16 miliardów euro nie zostało do tej pory rozliczone, gdzieś się rozpierzchło w strukturach unijnych. I to niewątpliwie jest polityczne wzmocnienie centrum Brukseli i w momencie, kiedy ta redystrybucja będzie polegała na tym, że coraz więcej pieniędzy będzie spływało do Brukseli, a dopiero potem rozumiem, zygzakami będzie docierało do państw członkowskich, no to oczywiście państwa członkowskie będą w coraz większym stopniu zależne od Komisji Europejskiej i będą musiały spolegliwie spełniać wszystkie jej wymagania. Także trudno powiedzieć, czy korzysta Unia Europejska, bo ja uważam, że Unia Europejska traci, natomiast rzeczywiście część urzędników, biurokratów, którzy zwiększają swoje władztwo w dalszym ciągu, nie zwiększając odpowiedzialności za swoje decyzje, to no, na pewno będzie się czuła z tym lepiej.
I zobaczymy. Czy to dobre samopoczucie na pewno będzie współgrało z samopoczuciem przeciętnych Europejczyków, chociaż z tego, co mówimy, raczej nie, ale też jest proces, który trzeba opisywać. Tomasz Wróblewski, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.